stanowisk. Jeżeli chodzi o stosunek do ludności żydowskiej, ja nie muszę deklarować, bo ono jest znane, jest po prostu, może inaczej, zdefiniuję go. Mianowicie na tle pomnika, na tle budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Bardzo kontrastuje właśnie decyzja o budowie tego muzeum wówczas, kiedy się jednocześnie w tym samym czasie nie pozwala, odmawia pomnika dla ofiar obozu zagłady KL Warszał. Pomnika ofiar obozu zagłady. Więc chcę powiedzieć tak, że ja nie jestem i komitet, w którym jesteśmy, nie jesteśmy przeciwko budowie Muzeum Historii Żydów. Ale jednocześnie Polacy nie mogą być gorzej traktowani jak inne narodowości. Nie mogą być gorzej traktowani we własnym kraju jak inne narodowości. A inne narodowości są upamiętnione łącznie ze sprawcami niemieckimi, którzy leżą na cmentarzu, którzy są pochowani godnie na cmentarzu, który graniczy z obozem na Kole. Są tam też sprawcy. Są tam też sprawcy pochowani, którzy w obozie na Kole, w sąsiedztwie, mordowali tych więźniów. To krzyczy, proszę Państwa, niesprawiedliwością i dlatego, mówiąc, że nie jestem przeciwko budowie Muzeum Historii Żydów, zapraszam już po raz trzeci gminę żydowską w Warszawie o pomoc, o włączenie się do właśnie pomnika, do zbudowania pomnika dla ofiar, dla Polaków, ofiar KL Warszał. Wówczas będziemy mówili, że nasze właśnie odniesienia nie są polityczne i zakulisowo co innego się robi, a oficjalnie co innego, tylko na tym tle, no jakbyśmy podali, podamy sobie ręce. Zapraszam gminę żydowską w Warszawie do współdziałania w zbudowaniu pomnika dla ofiar KL Warszawy.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca Piotra prowadzącego tę audycję oraz zacnych, patriotycznych gości na czele z panią sędzią Trzcińską. Chcę powiedzieć, że byłam na pierwszym naszym spotkaniu na łączce wśród drzew naprzeciwko tej strasznej gazowni, która zrobiła na mnie, ten budynek zrobił na mnie bardzo przygnębiające wrażenie z tymi powybijanymi oknami i to wszystko, co się tam działo, było dla mnie przeżyciem przeogromnym. Nie wiedziałam o tym wszystkim, że coś takiego było. Swoje wrażenia po jakimś czasie wyraziłam następująco. W mrokach kanału Polskie Zamyślenia. Ileż my jeszcze dołów odnajdziemy? Ileż popiołów i spróchniałych kości? Gdy wielu o nich nic nie wiedziało, oni czekali na cud znalezienia, na łzy współczucia i znak zrozumienia, że śmierć męczeńska właśnie ich spotkała. Czyli z przypadku? Może z przeznaczenia? Pewnie by Polska Polską pozostała. W mrokach kanałów, w skrytobójczym bólu dusze ku Bogu w trwodze odchodziły, i nikt nie przybiegł, aby je ratować. Kanałów nie znał? Może nie miał siły? Najpierw oprawcy z zachodu knuli, jak unicestwić polskie pokolenia, ale też przyszli i ci ze wschodu. Zdwojona przemoc, ramię do ramienia. Jednak najgorsi z oprawców narodu to jego zdrajcy. Ludzie zastraszenia. Jedni z gestapo wzięli się za ręce, drudzy moskiewskim mordercom poddani. Jedni i drudzy to nędzne ofiary. I tak płynęła krew polska w Warszawie z mową milczenia lisio utajniana, aż przyszła chwila, moment przebudzenia. I straszna zbrodnia jest dziś odkrywana. W stolicy Polski i w ojczystym kraju nie pozwolimy, by obcy dyktował. Bóg i ojczyzna, nasze zawołanie. Pamięć i godność, pomnik, powstanie. Kto w Polsce tego Polakom zabrania? Wy, Zostaszkowe, Kozielska, Katynia, zła grup sowieckich po świecie rozsianych, wy, z Oświęcimia, Majdanka, Treblinki, was, męczennicy, o pomoc wzywamy i wy, co w latach pseudo-wyzwolenia w NKWD-owskich więzieniach trzymani, czyście umarli, czyli jeszcze żywi, was, męczennicy, o pomoc błagamy. Na koniec, bracie, księże Jerzy, drogi, Solidarnością, więc z Polską związany. Stoisz już dzisiaj blisko tronu Boga. Twojej pomocy my też dziś czekamy. Wiemy, że tobie Bóg jej nie odmówi. Polski królowa też ci dopomoże. Męczennik ziarnem wrzuconym do ziemi i z tego ziarna wyrośnie nam zboże, a z tego zboża będzie dużo chleba i droga prawdy wiodąca do nieba.
Dziękujemy serdecznie.
Rzeczywiście, Polska jest narodem, który wydał dwóch nobelistów w dziedzinie poezji w XX wieku i tu te talenty poetyczne rzeczywiście się pięknie demonstrują.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i państwa zgromadzonych w studio. Kłania się Marek z Bawarii. Przede wszystkim witam panią sędzią, z którą miałem możliwość korespondencji, nadesłania dokumentacji tu z tutejszych archiwów i z publikacji niemieckich dotyczących KL Warszał. I chciałem się pani sędzi spytać, ostatnio wysłałem na początku października jeszcze pewne dokumenty, które tutaj przy kwerendzie w miejscowym archiwum właśnie w mieście Würzburgu, gdzie w czerwcu 1939 roku był właściwie przedstawiony Adolfowi Hitlerowi ten plan Wilhelma Pabsta właśnie dotyczący plan Ost, między innymi sprawa zburzenia Warszawy i na nowo jej odbudowania i ograniczenia do 150-tysięcznego miasta jako centrali administracyjnej Rzeszy na wschód i między innymi w pracowni Pabsta działał niejaki pan Albert Speer, czyli główny architekt Rzeszy. I to jest jakby tu, nawiązując do obecnej sytuacji, wobec tych trudności w budowie pomnika, to jest jakby, powiedzmy, śmiech, czy w ogóle krzywy uśmiech historii, bo nie wiem, czy państwo wiecie, obecny konkurs, w cudzysłowie, na budowę Stadionu Narodowego wygrała niejaka Biuro Architektów PSC, taki skrót, ale dlaczego nie mówi się pełną nazwą? To jest Pracownia Architektoniczna ze Stuttgartu, gdzie z głównym udziałowcem jest syn i wnuk pana Alberta Speera, którzy byli głównymi architektami III Rzeszy, przebudowy Berlina, Norymbergi i między innymi uczestniczyli w planie Pabsta właśnie zniszczeniu i jednocześnie budowy tej tak zwanej Małej Warszawy, czemu właśnie służył KL Warszał, czyli to, co pani sędzia powiedziała w pierwszej części telewizyjnej, właśnie wyniszczenia biologicznego, zniszczenia ludności polskiej z Warszawy, czemu służył między innymi obóz śmierci Karl Warszał. I chciałem tu powiedzieć, że rozmawiałem ostatnio z jednym z archiwistów, profesorem Hansem Steidle, i przedstawiłem mu ten problem, że taka jest osoba w Warszawie jak pani sędzia, która chciałaby upamiętnić KL Warszał i tak dalej. On się spytał, no i w czym trudność? Ja mówię, no właśnie, to jest to, że nie wiemy, w czym trudność. Znaczy wiemy, ale domyślamy się, nikt nie chce się przyznać, dlaczego to bojkotuje, począwszy chyba od prezydenta RP, który gdyby miał wolę polityczną, to by przełamał, że tak powiem, opory pani Gronkiewicz-Waltz i na pewno by ta sprawa posunęła się znacznie do przodu. To są moje intuicje, nie chcę tu nikogo oskarżać. Natomiast jest mnóstwo osób, którym nie jest na rękę w ogóle pokazanie martyrologii narodu polskiego. I tutaj jest ta sprawa. Także chciałbym pani sędzi zwrócić uwagę, że ostatnio, rok temu była wystawa w Monachium, zorganizowana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft na temat Generalplan O ze zdjęciami, z mapami i tak dalej. I warto, gdyby pani sędzia ewentualnie, czy ja, bo ja powezmę kroki ze swojej strony i do tego towarzystwa, to jest Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, ono jest siedzibą w Berlinie, ale to organizowała tą nazwę na temat Generalplan O z wystawę w Monachium akurat. I trzeba by było się ewentualnie tam zgłosić, bo być może w ich archiwach są jeszcze dodatkowe dokumenty, nie tylko ten plan, ta mapa Himmlera, ale inne rzeczy, które jeszcze raz by obalały tą pseudonaukową książkę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, która rzekomo obala te argumenty i te fakty, o które pani sędzina w swoich publikacjach przekazała. To na tyle moje uwagi, ale to jest ten chichot historii, że tu właśnie Narodowy Stadion na Euro 2012 ma budować biura architektoniczne Alberta Szpera i jego następców rodzinnych, a tu taka ciermięga i takie trudności w upamiętnieniu polskich ofiar polskiego Holokaustu. Kłania się Marek z Bawarii. Być może pani sędzia ma do mnie jakąś uwagę, czy pytanie to służę.
Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu sprawy ofiar KL Warszał za dokument bezcenny, który mi pan przysłał. Bardzo dziękuję. On jest źródłowo wykazany, gdzie się znajduje, i w ten sposób jest w aktach śledztwa i w dokumentacji mojej książki jako właśnie dokument źródłowy, dokumenty źródłowe do tej sprawy. Jeżeli ja mogłabym pana o to prosić, gdyby pan w archiwach w Würzburgu albo w archiwum w Berlinie, w którym też znajdują się bardzo poważna dokumentacja w archiwach dotycząca właśnie zbrodni niemieckich, faszyzmu niemieckiego na terenie Polski i właśnie na terenie Warszawy. Byłabym panu bardzo wdzięczna, choćby w postaci kserokopii, jeżeli nie można książki kupić, bo będą na przykład, może być dziennik ustaw, dziennik rozporządzeń, mogą być to jakieś dokumenty nawet ze statystyki, mogą być jakieś, trudno mi tu wymieniać. Wszystko, co dotyczyć będzie, jak już teraz wiemy, obozu zagłady, Vernichtungslager. Szczególnie by mnie interesowało rozpracowanie bliższe, jeżeli by takie pan znalazł, mianowicie Vernichtungslager w Warszawie ma trzy trójkąty zaznaczone. Każdy trójkąt, według wyjaśnienia właśnie Hessa w jego mapie, oznacza skupisko obozowe. Skupisko obozowe. Tych skupisk obozowych w Warszawie wykazał 3 trójkąty. Odpowiada to dotychczasowym ustaleniom, że skupisko pierwsze to był Koło, drugie Warszawa Zachodnia i trzecie właśnie skupisko obozowe na terenie zlikwidowanego getta. Być może zetknie się pan jeszcze z dokumentacją tego typu. Mianowicie, po wojnie byli zbrodniarze wojenni skazani na karę śmierci i na dożywotnie więzienie, przekazywani z Wielkiej Brytanii i Półwyspu Irlandii do Polski. To było w latach jeszcze 50. W 58 roku, w 1958 roku, w więzieniach zostało tych właśnie przekazanych tylko 3. Nie ma żadnych dokumentów dotyczących ani ich zwolnienia, ani ich wyjazdu. Nie ma dosłownie śladu. Przekazani zostali i zniknęli. Oczywiście jest za tym jakaś zbrodnicza transakcja. Drugą zbrodniczą transakcją to było przekazanie dziesiątek tysięcy dokumentów zbrodni niemieckich na narodzie polskich, przekazanych z archiwum IPN-u do właśnie różnych placówek, do różnych placówek niemieckich. I aczkolwiek zwrócono się teraz o zwrot, to są nadzieje, chyba sobie zdajemy sprawę, bardzo wątłe. Do czego zmierzam? Że KL Warszał miał śledztwo w 1945 roku. I w 1945 roku już w maju przerwano go, bo miała go przejąć prokuratura. Tego nigdy nie zrobiono. To było po prostu pretekst. Potem obóz, sprawa tego obozu leżała w archiwach aż do 1973 roku, kiedy Niemcy zwrócili się, znaczy prokuratura niemiecka zwróciła się o dowody w Polsce na temat tego obozu, które im potrzebne są do ich śledztwa, które wszczęli w sprawie KL Warszał. Istnieje poważne poszlaki, że KL Warszał był poddany podobnie zbrodniczej transakcji, jak właśnie wypuszczenie 1817 zbrodniarzy wojennych, przepraszam, 1814, bo 3 zostało w 58 roku, 1814 zbrodniarzy, jak transakcja wydania wielkiej dokumentacji z Instytutu Pamięci Narodowej. W ten sposób ogołociliśmy się z dowodów i ktoś z Niemiec dotyczących zbrodni na narodzie polskim. I ktoś z Niemiec powiedział mi tak. Człowiek mający rozeznanie w tamtejszych środowiskach establishmentu, że jeżeli będziemy prowadzić i tak postępować w sprawach polskich, tak jak się postępuje z KL Warszał, to dojdzie do tego, że w historii powszechnej II wojny światowej pozostanie tylko Holokaust i wysiedlenia Niemców. Dlatego też bardzo pana proszę, rzuciłam tutaj kilka kwestii, które byłyby bardzo dla mnie przydatne w dalszych badaniach, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że są bardzo trudne. Dziękuję panu za dotychczasową pomoc.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Urszula z Mazowsza. Ja chciałam podzielić się taką refleksją z czasu zwiedzania pięknej ziemi lubelskiej we wrześniu tego roku. Byłam na wycieczce zorganizowanej tutaj przez Warszawę. Z Warszawy wyjeżdżałam z grupą bliskich mi ludzi. No i zwiedzaliśmy piękną ziemię lubelską, rejon Roztocze. trafiliśmy również do Bełżca. Ktoś z Państwa dzisiaj wspomniał tę nazwę. Bełżec to jest mauzoleum poświęcone pomordowaniu wielu, wielu Żydów. Ale jest tam napis, rzeczywiście wstrząsający obraz, to mauzoleum wstrząsające robi wrażenie na widzach. I jest tam tablica, ogromna tablica przy wejściu do tego obozu, informująca o tym, że tam zostali zamordowani Żydzi. Duża grupa Żydów, ja nie pamiętam w tej chwili, o jaką tam liczbę chodziło, dosyć duża grupa Żydów. A od przewodnika naszego, który nas tam oprowadzał, dowiedzieliśmy się, że również zginęli tam Polacy, zostali zamordowani przez Niemców, to znaczy ci Polacy, którzy udzielali pomocy Żydom, ukrywającym się Żydom w tym czasie. Ale o Polakach nie było żadnej wzmianki. Bardzo mnie to zabolało, bardzo to zabolało wielu z naszej grupy. Byliśmy bezradni, rozpoczęliśmy rozmowę z naszym przewodnikiem na ten temat. Okazał się, że jest bezradny po prostu, że sygnalizował niestety arogancja władzy, zmierzająca do zacierania prawdy historycznej. Także to nie tylko dotyczy Warszawy. Okazuje się, że w całej Polsce jest taka tendencja zacierania prawdy historycznej. Przepraszam, jestem bardzo przejęta tą sprawą, nie mogę już więcej mówić. Chciałam tylko zasygnalizować, że to się dzieje w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
No, to jest bardzo smutna sytuacja i ja muszę powiedzieć, że ze swojej strony też zaobserwowałam, nawet właśnie z perspektywy oceanu, że no, po pierwsze to powiem, dlaczego Polacy wybierają antypolskie władze. Przecież macie demokrację, czyli głosujecie. A więc jeżeli głosujecie, to dlaczego głosujecie na swoich wrogów, na miłość boską? To jest tak zwany common sense. I teraz, bardzo mało wiedziałam o pani Gronkiewicz-Waltz, ale nawet byłam bardzo zadowolona, że gospodynią miasta jest kobieta, bo jak mówią, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Ale miałam właśnie, zasugerowałam naszemu dyrektorowi Muzeum Polskiego w Chicago, które jest najstarszym etnicznym muzeum w całych Stanach Zjednoczonych i w tym roku obchodzi 70. rocznicę i w muzeum tym znajduje się, to w pewnym sensie nawiązuje do tej drugiej wypowiedzi tego pana, złote pióro Paderewskiego, którym podpisał traktat wersalski. Także rzeczywiście chcę powiedzieć, że dzięki przyjaźni Paderewskiego z prezydentem Wilsonem, bo sytuacja była bardzo trudna w czasie podpisywania traktatu, więc, ale może jeszcze do tego wrócę, z wystawą o państwie podziemnym przyjechała nie mniej, nie więcej pani Gronkiewicz-Waltz. A więc dyrektor w porozumieniu ze mną, żeśmy postanowili, że zaprosimy panią Gronkiewicz-Waltz, ponieważ muzeum to już poza wszystkim posiada najbogatszą kolekcję o Paderewskim w osobie związanej tak mocno i w tak nadzwyczajny sposób z odzyskaniem niepodległości. No, szoku doznałam, ponieważ ja miałam być tą osobą, która właśnie przekazuje to zaproszenie. No więc dyrektor jeszcze wspomniał, że proszę powiedzieć, ja u nas znajduje się fortepian Paderewskiego, normalnie nie pozwalamy nikomu na tym grać, ale ponieważ w Polityce znaleźliśmy artykuł o pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, gdzie właśnie siedzi przy fortepianie, to proszę obiecać, że to jest specjalny wyjątek dla niej, że będzie mogła zagrać na fortepianie Paderewskiego. No więc ja po raz pierwszy robię tą ofertę, zaproszenie, po raz drugi robię tę ofertę, zaproszenie. Wspominam również o Karl Warschau. W końcu widzę, że pani prezydent wręcz ucieka przede mną w te. Ja mówię, ja się źle wyraziłam, może to nie było jasne. Ona mówi, proszę panią, co pani chce ode mnie z tym fortepianem? Ja przecież nawet nie grywam na pianinie. Ja mówię, jak to pani nie grywa? Ale przecież tu jest zdjęcie, pani siedzi przy fortepianie. No to było tylko dla PR-u. Także proszę państwa, ci w polityce nie mogą być tylko dla PR-u. I to nie może być wszystko fałszem. I ja nie mogę sobie włożyć korony na głowę i powiedzieć, że jestem królową Anglii, bo to jest po prostu, zaczyna być na granicy choroby psychicznej. Proszę państwa, i teraz, jak może być taka dowolność, że kiedy prezydent tutaj albo da ten kawałek ziemi, albo nie da. Ona nie ma żadnego prawa dać ani nie dać, dlatego, bo to państwo ma tysiącletnią historię, to o tym, tą tysiącletnią historią wywalczyło 40 milionów Polaków.
Dziękuję serdecznie, bo czeka kolejny telefon. Proszę bardzo.
Dobry wieczór i szczęść Boże, pani sędzio. Ja mam do pani takie bardzo wielkie pytanie i bardzo proszę o odpowiedź na temat gęsiówki, ponieważ pani, jak rozumiem, byłe getto, to był obóz usytuowany, ta trzecia lokalizacja Gęsiówka. Czy proszę mi przybliżyć bliżej właśnie ten temat, gdzie się gdzie się mieściło ta Gęsiówka? Czy to jest na ulicy Gęsiej, czy... Bo widzę z dokumentu, które pani ostatnio otrzymała, że Gęsiówka, czy ulica Gęsia, to była obecna Ani Lewicza w Warszawie, tak?
Już służę odpowiedzią.
Tak, bardzo dziękuję.
Proszę pani, ta część, o której pani mówi,
tak,
więc to była właśnie część trzecia, KL Warszał. Powstała w ten sposób, że po całkowitej likwidacji powstania w getcie, Sztrop w raporcie o całkowitej likwidacji dzielnicy żydowskiej, raport jest 16 maja 1943 roku, w tym raporcie zaproponował utworzenia na terenie zlikwidowanego getta obozu koncentracyjnego. Nie było, już było puste, ludności żydowskiej nie było i zaproponował właśnie utworzenie tam dalszej części obozu. Najpierw była mowa, żeby zamienić tylko więzienie, tak zwany pawiak, przy ulicy Dzielnej. I tak się też stało, że to więzienie zostało włączone, ale zostało też włączone do tego więzienia, do tej części obozu, byłe więzienie Wojska Polskiego, koszary przedwojenne przy ulicy Zamenhofa. Chwileczkę, niech pani posłuchaj.
Tak.
I proszę pani, ale wkrótce okazało się, że mimo istnienia obozu na Kole, obozu w Warszawie Zachodniej i tutaj pawiaka i tego więzienia wojskowego, obóz jest wciąż za mały. I wtedy rozbudowano obóz o 24 baraki. Ten z tych 24 baraków, 19 było więźniarskie, a 5 było administracyjno-rzemieślniczych. Obóz ten mieścił się pomiędzy ulicami Zamenhofa, Wołyńską, Ostrowską, Wołyńską, Glinianą, Okopową i wzdłuż ulicy Gęsiej. Przy ulicy Gęsiej, przed wojną, przy tym więzieniu wojskowym, był plac, gdzie handlowano drobiem, gąskami, a w czasie okupacji, o dziwo, tego mi się nie udało wyjaśnić, ale tam pierze i po prostu części do spania sprzedawano. Więc Gęsiówka. Z czasem ten obóz przeniósł się obóz, tam był obóz pracy w więzieniu przy ulicy Gęsiej, z tych koszar, przeniesiono na ulicę Litewską i cały ten obszar nazwano ulicą Gęsią, aczkolwiek nieprawidłowo. Więc Gęsiówką, nazwę Gęsiówką objęto ten cały obszar, który wymieniłam między ulicami. Ten obóz został uruchomiony 19 lipca 1943 roku. Ale potem jeszcze doszedł mały obóz zaadaptowany w pożydowskiej fablice przy ulicy Bonifraterskiej. I ten właśnie obóz także został wykazany w dzienniku ustaw, w niemieckim dzienniku ustaw, o którym wcześniej mówiłam, i właśnie został po prostu wykazany, a więc nie podlega wątpliwości, że oprócz tego dużego obozu, tej gęsiówki, był i jeszcze ten przy ulicy Bonifraterskiej. Czy udzieliłam pani odpowiedzi?
Jeszcze jedno, pani sędzio, ponieważ pani tak żmudnie i tyle lat prowadzi badania i dąży do celu, proszę mi powiedzieć, czy te koszary, to mogłaby pani powiedzieć, kto tam stacjonował przed wojną, jakie wojsko?
Proszę pani, przed wojną był to obiekt Wojska Polskiego.
Tak, tak, ale koszary, ale czy bliżej pani wie, kto tam stacjonował? Jaka jednostka?
Artyleria.
Artyleria, tak. Bardzo dziękuję pani sędzio.
I proszę pani, i tam najpierw w czasie, żeby już dokończyć bardzo szczegółowo, więc jak powstało getto, przed obozem koncentracyjnym, wiadomo było getto, jak powstało getto, tam był areszt dla Żydów. W tym właśnie Zamenhofa 19. W tym. Proszę pani, potem był właśnie w części jego założono obóz pracy dla Polaków, który miał tylko 56 dni i skazywano na 56 dni i potem on został przeniesiony na ulicę Litewską. I te pomieszczenia potem przejął obóz koncentracyjny. I to był cały kompleks. Właśnie to, co wymieniłam między tymi ulicami, plus Bonifraterska, to był właśnie trzecia część obozu Vernichtungslager. A egzekucje odbywały się przez rozstrzeliwania w miejscach, w tak zwanych podwórkach, studniach, wokół którego były napisy strefa neutralna, strzela się bez ostrzeżenia, i tam rozstrzeliwano właśnie więźniów. Początkowo myślano, że rozstrzeliwania były tylko na terenie więzienia, na terenie właśnie byłego getta. Przy badaniach okazało się, że główne rozstrzeliwania były na kole, bo koło było tradycyjnym miejscem Wojska Polskiego. Tam był właśnie Fort Bena. I tam właśnie głównie ruch oporu rozstrzeliwano w Lasku, o którym właśnie zeznają świadkowie. I w którym tam było miejsce, wśród baraków 55, był murowany budynek z suteryną, w której siedział profesor Murjankowski, który właśnie zeznawał. I początkowo przy badaniach nie można było wyjaśnić takiej rzeczy, że jedne meldunki ruchu oporu mówią, że rozstrzeliwano po 30 osób na dobę. Inne meldunki, Antyk na przykład, twierdził, że rozstrzeliwano po 100 osób na dobę. Wobec tak sprzecznych, krańcowo różnych, nie mogłam żadnej z tych liczb przyjąć przez długi czas jako ustalenie do śledztwa. I potem co się okazało? Że rozstrzeliwano w granicach do około 100 osób na dobę, ale to było łącznie i na terenie getta, i właśnie na terenie koła. Dopóki nie było krematoriów wybudowanych właśnie na kole, w miejscu oznaczonym ze zdjęć lotniczych, odczytanym w kształcie litery T, dużej litery T, tam było piecowisko i tam palono zwłoki z wszystkich 5 lagrów.
Tak, bardzo dziękuję. Życzę, żeby się pani ciężka praca jakoś zmaterializowała i ten pomnik powstał. I życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję za bycie z nami.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo szybko czas biegnie. Chciałbym jeszcze poprosić o słowo tak pokrótce podsumowania audycji. Pani Maria, co powinniśmy jeszcze powiedzieć? Pani sędzio.
Kto teraz?
Może od pani sędzi zaczniemy, tak?
Nie są. Tak jak końcowe słowa.
Konkluzje.
No to...
Podstawą naszego dalszego działania jest uchwała Sejmu i stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej podpisane przez pana prezesa profesora Janusza Kurtykę, który jednoznacznie stwierdził, że wyniki, rezultaty śledztwa i ta uchwała są wystarczającą podstawą do budowy pomnika. NAT to jest dokument urzędowy Instytutu Pamięci Narodowej, żyjący już od roku i na nim będziemy się opierać. Incydent z książką, jaką podpisał, swojego szyldu, swojego autorytetu, nad czym boleje, udzielił IPN, uważam, że to jest swego rodzaju pomyłka, wypadek przy pracy i myślę, że, bo ta książka w żadnym wypadku nie może być jako incydent zupełny, nie może tu wchodzić w grę i mieszać drogę do pomnika. Nie może ona w żadnym wypadku być alternatywą dla stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej i prezesa Kurtyki. Ci, którzy doprowadzili, bo to był zamysł właśnie celowy, żeby zamieszać wokół pomnika, który stawał się już w zasięgu ręki po tej uchwale, po tym stanowisku Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie ona nie może być żadną alternatywą. Raz, że nie utrzymuje się ani dowodowo, raz jest plagiatem, co jest po prostu żenujące dla właśnie IPN-u, że poszedł na właśnie wydanie u siebie takiej książki. Dwa, najważniejsza rzecz, nie potwierdza się, jest sprzeczny z dowodami, a tak kardynalne dowody, jak mapa Hessa, jak właśnie wykaz o Vernichtungslager, jak właśnie ustawa z 77 roku parlamentu niemieckiego, gdzie wykazany jest obóz, a właśnie w tej książce, który IPN wydał, jest zaprzeczenie, no to są rzeczy nie do utrzymania. Należy ubolewać, że taki incydent zrodził się w IPN-ie, bo były po objęciu stanowiska przez pana prezesa Kurtykę, IPN zaczął nabierać właśnie wyrazu Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie w sposób obiektywny bronił spraw polskich, które martyrologii polskiej, która dotychczas była zupełnie zaniechana i odkładana. Myślę, że ten incydent, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej naprawi w ten sposób przez oświadczenie, że obowiązuje dalej właśnie stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej, a nie właśnie wydana książka.
Tak,
i to przekazane do pani Gronkiewicz-Waltz wyprostuje sprawę i będzie podstawa domagania się do wydania lokalizacji dla budowy pomnika na skwerze imienia Alojzego Pawełki.
Pani doktor Mirela Modelska-Krecz.
Więc po pierwsze, Polacy, głosujcie na patriotów, a nie głosujcie na swoich wrogów. Miejcie rozeznanie, bądźcie wykształceni, czytajcie i nie głosujcie na swoich wrogów. Teraz następne. Instytut Pamięci Narodowej to było coś wielkiego. To była instytucja, w której wszyscy pokładaliśmy ogromne nadzieje. I fakt, że instytucja podpisała się pod plagiatem i pod takim produkcyjniakiem politycznym, oczywiście degraduje tę instytucję. I nawet słyszałam takie opinie, że nie jest to Instytut Pamięci Narodowej, a jest to Instytut Niepamięci lub też Instytut Pamięci Nienarodowej.
Ale dzisiaj się zmienia, mówiła pani sędzia, i ja bym to potwierdzał.
Właśnie.
Na lepsze.
No na lepsze, więc oby się zmieniał na lepsze. Teraz jest taka sprawa, że ja podjęłam na własną rękę pewien eksperyment. Otóż jeździłam późno wieczorem w różnych godzinach po Warszawie różnymi środkami komunikacji, przede wszystkim taksówkami i autobusami. Siadałam koło różnych starszych osób i wchodziłam w taką rozmowę. Proszę sobie wyobrazić, że nie spotkałam żadnej starszej osoby, która była warszawiakiem, która by nie wiedziała o istnieniu obozu. Zebrałam parę dziesiąt takich świadectw, zupełnie spontanicznie, bo ja sama, słysząc tę propagandę, przez moment miałam pewne wahanie. A więc, żeby nie być takim devil's advocate, postanowiłam zrobić badanie na własną rękę. Jeszcze bardzo niedawno jechałam taksówką z łączniczką z Baszty i taksówkarzem. I kiedy mówiłam ją, opowiadałam ją o książce Kopki, oboje zaprotestowali i powiedzieli, ależ proszę panią, to szaleństwo, co pani mówi, jak to i Instytut IPN, to ja taksówkarz wiem o istnieniu tego obozu, ta łączniczka z Baszty, ona mówi, proszę panią, to była powszechna wiedza, my wszyscy o tym wiedzieliśmy. No więc jak to się dzieje? Rzeczywiście z Warszawy, Warszawa przed wojną liczyła 1 300 000 obywateli, a po wojnie zostało poniżej 130 tysięcy, co oznacza poniżej 10%. To w ogóle jest, to nawet w Termopilach chyba taka tragedia tylko się wydarzyła. I teraz ja nazywam, że ta powojenna Warszawa jest albo zielona, albo czerwona. I ta Warszawa rzeczywiście może nie wie, ale wszyscy tak zwani świadkowie naoczni, osoby z tamtej epoki potwierdziły, że była to absolutnie wiedza powszechna.
Dziękuję serdecznie. Pan Jan Marszałek.
Ja tak chciałbym zaapelować do wszystkich radiosłuchaczy, żeby skupili się wokół tej sprawy, jakim jest niewątpliwie KL Warszał. Skupili się i żebyśmy wspólnie zwyciężyli te sprawy, dlatego że to jest polska sprawa. To ginęli nasi przodkowie, którzy dzisiaj są świadomie spychani w niepamięć historyczną i w ogóle wszelaką inną. Dlatego z taką serdeczną prośbą się zwracam, żebyśmy się wszyscy skupili celowo, bo i zbudowali ten pomnik, ten krzyż, bo przecież to ginęli Polacy, w większości katolicy. I my jako Polacy i katolicy nie powinniśmy zapominać o naszych przodkach, dlatego że może i o nas będą walczyli w ten sam sposób. I powinniśmy naprawdę rozpocząć bój, bo ja jestem pełen podziwu dla sędzi Marii Trzcińskiej, dlatego że sama w pojedynkę w zasadzie zbudowała pomnik w świadomości społecznej Polaków i tu w Polsce i za granicą. Oczywiście, że z pomocą Radia Maria i Telewizji Trwam i naszego dziennika, to trzeba podkreślić, i naszego dziennika. I ta symbioza dała efekt taki, że dzisiaj pomnik KL Warszał żyje i jest żywy w świadomości Polaków. I to jest najważniejsze. To, czy pani Gronkiewicz-Waltz się zgodzi, czy nie, czy prezydent się zgodzi, jeden, drugi, czy nie, to już nie ma w tym wypadku znaczenia. Najważniejsze jest to, że ten pomnik żyje i on będzie coraz bardziej żył i potężniał. I ja wierzę głęboko, że stanie ten pomnik i staną także inne pomniki pamięci narodowi Polaków i Polacy no, przypomną sobie, że są Polakami.
Dziękuję serdecznie. Pan senator profesor Ryszard.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, ojcze Piotrze, jestem przekonany, że ten ogromny trud pracy pani sędzi Marii Trzcińskiej nie może i nie ulegnie zapomnieniu. Tym bardziej, że nie może ulec zapomnieniu uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 lipca 2001 roku w sprawie upamiętnienia ofiar koncentracjonslager Warszaw. Jestem przekonany, że posłowie Sejmu obecnej kadencji przypomną to. Przypomną to i Izbie Sejmowej. Przypomnę to również tym kręgom rządowym i administracji miasta stołecznego Warszawy, od których zależy powstanie tego, wzniesienie tego symbolu, wzniesienie pomnika w tym miejscu, w którym to jest najwłaściwsze, właśnie tam na terenie tego obozu. Od siebie mogę dodać, że będę pamiętał i również w Senacie tę sprawę z realizacji uchwały Sejmu Rzeczypospolitej w Izbie tak zwanej wyższej, czyli w Senacie, będę podnosił.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, dobiega końca nasze spotkanie. Przypomnę Państwu, naszymi gośćmi byli dzisiejszy wieczór pani sędzia Maria Trzcińska, pani dr Mira Modelska-Krycz, pan senator profesor dr habilitowany Ryszard Bender i pan Jan Marszałek. Już modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszam kogoś ze słuchaczy do włączenia się do naszej modlitwy przez telefon. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Bardzo proszę do modlitwy. Niestety. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię. bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
W Radiu Maryja zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.
Informacje z kraju. Trzeba być bardzo ostrożnym i nie zrównywać cierpień wysiedlonych Polaków i Niemców, powiedział Aleksander Szczygło.
Były szef resortu obrony odniósł się do propozycji premiera Donalda Tuska, by stworzyć w Polsce Muzeum II Wojny Światowej z elementami upamiętniającymi niemieckich wysiedlonych.
Propozycja ma stanowić alternatywę wobec planów Eriki Steinbach, szefowej Związku Wypędzonych i niemieckiego rządu, by utworzyć w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Temat ten zostanie poruszony podczas jutrzejszej wizyty szefa rządu PO-PSL w Berlinie.
Traktat reformujący Unię Europejską oraz wejście do strefy Schengen były tematami dzisiejszych rozmów Donalda Tuska podczas szczytu z szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w czeskiej Ostrawie.
Szef rządu PO-PSL zapowiedział, że Polska będzie jednym z pierwszych państw w Europie, które ratyfikują traktat lizboński. W czwartek w Lizbonie Tusk wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim podpiszą traktat reformujący Unię Europejską.
Szefem polskiej delegacji będzie prezydent Lech Kaczyński.
O odwołanie Julii Pitery z funkcji pełnomocnika rządu do spraw walki z korupcją zwrócił się do premiera Donalda Tuska eurodeputowany Janusz Wojciechowski.
W jednym z wywiadów zapowiedziała ona skierowanie zewnętrznego audytu do kontrolowania Najwyższej Izby Kontroli, obcięcie budżetu Izby, a także połączenie jej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
W piśmie do premiera Tuska europoseł zaznaczył, że źle się dzieje w państwie polskim, jeżeli minister odpowiedzialny za walkę z korupcją atakuje najwyższy konstytucyjny organ kontroli w państwie, zamiast z nim twórczo współpracować.
Za zbyt niski i głęboko niewystarczający uznał Związek Nauczycielstwa Polskiego proponowany przez rząd Tuska wzrost płac nauczycieli w przyszłym roku, wynikający ze znowelizowania ustawy Karta Nauczyciela.
Według prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza oznacza to odejście od złożonych przez Platformę Obywatelską nauczycielom deklaracji o znaczącym wzroście ich wynagrodzeń.
Górnicy z kopalni największej górniczej spółki, kompanii węglowej, uczestniczą w zorganizowanym przez górnicze związki zawodowe referendum w sprawie przystąpienia do strajku.
Jeżeli załoga poprze protest, a pracodawca nie zgodzi się na postulowane przez związki podwyżki płac, za tydzień kopalnie mają na dobę wstrzymać wydobycie węgla. Od kilku tygodni w kompanii obowiązuje pogotowie strajkowe. Wyniki referendum będą znane jutro.
Także jutro będą znane wyniki dzisiejszych decyzji Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej, która debatowała nad dalszymi losami cukrowni Łapy.
Przeciw planom zamknięcia zakładu po raz kolejny protestowało dzisiaj kilkuset pracowników, plantatorów i mieszkańców tego regionu. Krajowa Spółka Cukrowa, stosując się jednak do poleceń Brukseli, zamierza wygasić produkcję w tym zakładzie.
Czy i kiedy mieszkańcy Augustowa doczekają się obwodnicy wokół miasta? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rozpudy.
To oznacza wydanie kolejnych milionów złotych na ekspertyzy, a dla mieszkańców Augustowa niekończące się kłopoty z trudnościami związanymi z przejeżdżającymi przez miasto tirami.
Plama oleju napędowego długości kilku kilometrów skaziła wieczorem wodę w Wiśle, niedaleko Nieszawy.
Do rozszczelnienia rurociągu doszło na samym brzegu rzeki lub pod jej dnem. Wstrzymano pompowanie paliwa w instalacji, a na miejsce wycieku skierowano jednostki ratownictwa chemicznego.
Po długiej chorobie wczoraj wieczorem zmarł w Warszawie działacz polityczny i publicysta Ryszard Rajf.
Jako jedyny z 14 członków Rady Państwa sprzeciwił się 13 grudnia 1981 roku zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został odwołany ze stanowiska.
Informacje z zagranicy.
Prezydent Rosji Władimir Putin poparł kandydaturę pierwszego wicepremiera Dmitrija Miedwiediewa w wyborach prezydenckich w marcu przyszłego roku, co w warunkach Rosji przesądza, że to Miedwiediew będzie następnym prezydentem tego kraju.
Tymczasem stan przestrzegania praw człowieka w Rosji pogarsza się. Obrońcy praw człowieka w tym kraju podkreślają, że Rosja niebezpiecznie steruje w stronę dyktatury. W więzieniach i aresztach coraz częściej stosowane są tortury, coraz liczniejsze są naruszenia praw człowieka podczas wyborów i dochodzi do nich z inicjatywy Kremla.
Kosowscy Albańczycy zapowiedzieli rozmowy z kluczowymi partnerami w sprawie kroków w kierunku ogłoszenia niepodległości prowincji oraz proklamowania jej przed majem przyszłego roku.
Niemal wszystkie państwa Unii oprócz Cypru są gotowe zaakceptować niepodległość Kosowa. Podczas wiecu niepodległościowego w centrum stolicy Kosowa, Prisztinie, zgromadziły się dzisiaj tysiące kosowskich Albańczyków.
Na temat niepodległości Kosowa Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ma obradować w przyszłą środę. Przeciwne są Serbia i Rosja.
W Radiu Maryja zakończyliśmy skrót najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.
Uwaga mieszkańcy województwa lubuskiego, między innymi takich miejscowości jak Sulęcin, Międzyrzecz, Świebodzin i okolic Jemiołowa. Z powodu prac konserwacyjnych na obiekcie nadawczym wszyscy odbierający program Radia Maryja na częstotliwości 100 MHz nie będą mogli nas słuchać dzisiejszej nocy od godziny 2 do 6 nad ranem. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dzieci na części zamienne. Upadek establishmentu politycznego w Wielkiej Brytanii. Izba Lordów dyskutuje nad przepisami pozwalającymi na hodowanie dzieci, z których będzie można pobierać organy do przeszczepów. Czytam w naszym dzienniku. Obrońcy życia i Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii są bezsilni wobec ofensywy kontrkultury śmierci. Zastosowanie zapłodnienia in vitro do tworzenia dzieci mających być wykorzystywane jako zasób zapasowych narządów. Ponadto przepisy liberalizują eksperymenty polegające na łączeniu embrionów ludzkich i zwierzęcych. Przerażenie i przestroga. Komentuje dla naszego dziennika ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz, teolog moralista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dokładnie widać, jak bardzo ludzie z dawnego układu wracają do władzy. Zdymisjonowany za uchybienia w sposobie gospodarowania środkami publicznymi, prokurator Józef Niekrawiec zostanie szefem prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu. Na układ nie ma rady. Czytam w naszym dzienniku. Otrzymaliśmy, czytam w naszym dzienniku, pani Anna Elżbieta Sobecka. Szanowna pani poseł, uprzejmie dziękuję za list w sprawie dofinansowania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Do komisji docierają wypowiedzi renomowanych instytucji i międzynarodowych autorytetów, które kwestionują przestrzeganie przez Wyższą Szkołę